Drodzy i czcigodni bracia w kapłaństwie z księdzem proboszczem i księdzem kanonikiem, dziekanem, czcigodne siostry zakonne z siostrą starszą, drogie siostry Albertynki, drodzy siostry i bracia. Jezus powiedział: strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: ja jestem, oraz nadszedł czas. Nie chodźcie za nimi. Ci, którzy słuchali tych słów, apostołowie i najbliżsi wierni słuchacze Jezusowych słów, przyjmowali je, te słowa, jako słowa tego, który jest Mesjaszem, Bożym Synem. I rozumieli wtedy, gdy to mówił, że poza nim nie ma innego proroka ani innego Mesjasza i że nigdzie indziej nie należy szukać zbawienia, jak właśnie w nim. Ale kiedy Jezus został uwięziony i zaprowadzony przed sąd Kajfasza i całego Sanhedrynu, skrępowany, znajdujący się rzeczywiście ich w ręku, jak można było uwierzyć im, że ten Jezus, ten sponierobierany już człowiek, całkowicie wydany w ich władzę, jest Bożym Synem? I dlatego, kiedy Kajfasz zwrócił się do Chrystusa z dramatycznym pytaniem: czy Ty jesteś Mesjaszem, Bożym Synem? A Pan Jezus to potwierdził. Kajfasz rozdarł swoje szaty i rzekł: zbluźnił. Czy potrzeba wam jeszcze jakiegoś innego świadectwa? A za bluźnierstwo przeciw Bogu był wyrok śmierci. Więc wydali go w ręce namiestnika rzymskiego, Piłata. A ten, próbując ratować życie Jezusa w sposób rzeczywiście karkołomny i trudny do zrozumienia, skazał go najpierw na ubiczowanie. To była prawdziwie masakra jego ciała. A żołnierze dołożyli jeszcze swoje szyderstwo, polegające na tym, że narzucili mu na ramiona czerwoną opończę legionisty, a na głowę wtłoczyli koronę z cierni. Przecież mówił, że jest królem. A w ręce dali trzcinę, która miała obrazować berło. I takiego wyniszczonego człowieka, całkowicie pozbawionego osobistej godności, poniżonego do granic możliwości, wyprowadzono. I Piłat rzekł słynne słowa: ecce homo, oto człowiek. Ale w tych słowach brzmiało szyderstwo. Bo co to za człowiek, tak sponiewierany, tak poniżony, tak wyśmiany? I jak wiemy, pod wpływem tłumu podburzonego przez arcykapłanów, wydał na niego ostatecznie wyrok śmierci. Jak w tym momencie można było uwierzyć, że On, Jezus, jest już nie tylko Bożym Synem, ale nawet jeszcze godnym uznania i szacunku człowiekiem. A kiedy zawisł na krzyżu okrutnej i hańbiącej szubienicy, wydawałoby się, to kres wszelkiej godności. To koniec życia kogoś prawdziwie przeklętego. A tymczasem właśnie na krzyżu ukazuje się cała moc Chrystusa, Króla. Króla miłości. Miłości miłosiernej. Miłości przebaczającej. Miłości, która każe modlić się za oprawców i prześladowców i szyderców. Miłości, która żałującemu obok łotrowi obiecuje raj. Miłości, która w tej decydującej dla dziejów całej ludzkości chwili mówi z ufnością: w ręce Twoje, Ojcze, oddaję mego ducha. Te wszystkie obrazy i te wszystkie myśli musiały jakoś towarzyszyć Adamowi Chmielowskiemu, kiedy jako uznany już malarz zaczął malować obraz Ecce Homo. Nie wiem, być może w ogóle nie wiadomo, dlaczego ten motyw pojawił się ostatecznie w jego twórczości malarskiej, dotychczas przeznaczonej i poświęconej przede wszystkim polskim krajobrazom. A tu naraz obraz głęboko religijny. A tu naraz próba pokazania Chrystusa w momencie całkowitego wyniszczenia i pokazania Go w tym wyniszczeniu jako człowieka, jako króla, jako Pana, Bożego Syna. Malował więc ten obraz i próbował zrozumieć, co znaczy, że poza Nim, tak umęczonym i poniżonym Bożym Synem, nie ma nigdzie indziej prawdziwego Zbawiciela. I nie wolno gdzie indziej szukać Jego oblicza i możliwości spotkania się z Nim. Wiemy, że ten obraz malował wtedy, kiedy widok biednych ludzi, opuszczonych i odepchniętych, nie dawał mu spokoju. A spotykał ich często na ulicach Krakowa. Kiedyś odważył się wejść do ogrzewalni, gdzie się gromadzili, gdzie było jakieś szczególne skomasowanie ludzkich nieszczęść, poniżenia, poczucia krzywdy i gdzieś wewnątrz tlącego się gniewu i buntu. Te wszystkie chwile, te doświadczenia próbował oddać w swoim dramacie brat naszego Boga, najpierw alumn, a potem młody ksiądz Karol Wojtyła. Jest rzeczą znamienną, że próbując oddać te wewnętrzne zmagania Adama Chmielowskiego, brata Alberta później. Pokazywał jego zmaganie i jego jednocześnie opór przeciwko nieznajomemu, który uosabiał sobą te siły drugiej połowy XIX wieku, które chciały wyzyskać gniew poniżonego ludu dla swoich celów. Wyzyskać, by dzięki temu nad nimi panować i niejako ogłosić się Mesjaszem, dającym ludziom świetlane jutro i stawiającym się w miejscu Boga. Nie bez powodu w filmie Zanussiego ten nieznajomy nosi rysy Lenina. I zmaganie Alberta, by w tych biednych, opuszczonych ludziach zobaczyć Chrystusa, jego poniżone, odtrącone oblicze, by w tych ludziach dostrzec jeszcze ślad ich godności człowieczej. Przecież wszyscy my, a więc także i oni, jesteśmy stworzeni na Boży obraz i Boże podobieństwo. Ale uwierzyć w tę prawdę do końca znaczyło to odnieść tę prawdę także do tych biednych, otrąconych, nędznych ludzi. Malując obraz Ecce Homo, Adam Chmielowski dojrzewał do tej ostateczności i w końcu zrozumiał, jeżeli chce być razem z Chrystusem, swoją duszą, to musi być razem z tymi biednymi, swoim sercem i swoją dłonią, swoją modlitwą, swoim cierpieniem i swoją wiarą, że ich podniesie, że przywróci im godność, że oni także poczują się braćmi Chrystusa. Wielkie dzieło przemiany brata Alberta. Dzięki wierze, dzięki wnikaniu w tajemnicę Chrystusa, tak bardzo sponiewieranego w swoim człowieczeństwie i w wierze, że jest Bożym Synem. Tajemnica dojrzewania brata Alberta do tego, by zrozumieć, trzeba być razem z tymi biednymi, razem nie w ten sposób, że się czuje tylko odruch współczucia, że rzuci się jakiś grosz, że obdarzy się kromką chleba czy jakimś przyodziewkiem. Być razem z nimi to znaczy być także w ich losie, ludzi opuszczonych, nie różniąc się od nich w niczym, poza jednym, głęboką wiarą w Chrystusa, Bożego Syna, i głęboką wiarę w nich, w ich człowieczeństwo, odkupione przez Chrystusa i czekające na to, żeby je uratować i podźwignąć. Tak się rodził brat Albert. Tak się rodziły rodziny albertyńskie. Braci i sióstr, którzy swoje życie zaczęli oddawać tym najbardziej biednym, odtrąconym, poniżonym. Nie brakowało ich wtedy, na początku XX wieku. Nie brakowało ich później, nie brakuje ich dzisiaj także. Mimo że standard życia tak bardzo się zmienia na lepsze. Ale nie brakuje tych biednych, odtrąconych ludzi, choć bieda ta nie zawsze musi wyglądać tak dosłownie, jak wtedy, kiedy brat Albert podnosił schodników leżących tam zziębniętych i zgłodniałych ludzi. Takich też znajdziemy. Tacy także pojawiają się pośród nas. Jakże wymownym tego świadectwem i doświadczeniem było to, co mogliśmy przeżyć niedawno podczas pierwszego Światowego Dnia Ubogiego. Ale przecież wiemy, słabość i bieda ludzka to także ta, która objawia się w człowieku samotnym, zapomnianym przez najbliższych. W człowieku, który stał się niewolnikiem hazardu, alkoholu czy narkotyków. W człowieku, który przestał wierzyć w siebie i w swoją godność. Do nich wszystkich trzeba iść. Niewątpliwie do nich zdążają bracia i siostry wywodzące się z tych rodzin albertyńskich założonych przez brata Alberta. Zdajemy sobie jednak sprawę, że to, iż został wyniesiony do chwały ołtarzy i to, że ten rok przeżywamy właśnie jako rok świętego brata Alberta, to jakieś wielkie wołanie do nas wszystkich, by wpatrywać się najpierw w Chrystusa tak bardzo poniżonego i tak bardzo odtrąconego i wyśmianego, którego tak genialnie przedstawił w swoim obrazie Ecce Homo Adam Chmielowski. Wracać do tej prawdy o Chrystusie. Z tej prawdy wyciągać dla siebie zadania. Usłyszeć wołanie. Uniżyć się przed tym, który czeka na nas, na nasze serce, na nasze spojrzenie, na to wszystko, co właśnie dzięki tym odtrąconym i biednym ludziom może sprawić, że sami stajemy się bardziej ludzcy. Gdyby brat Albert nie uwierzył do końca w tę prawdę, którą chciał wyrazić na malowanym przez siebie obrazie, i gdyby nie utożsamił się z losem nędzarzy z krakowskiej ogrzebalni, pozostałby malarzem, jednym z tych wielkich, którymi chlubi się i słusznie Polska. Ale nie byłby świętym. Świętym staje się człowiek wtedy, kiedy idzie za Chrystusem do końca. kiedy słyszy Jego wołanie w tych otrąconych, słabych, biednych. Wołanie o pomoc. Wielorakiej na miarę wielorakiej ich słabości i nędzy. I kiedy się ten głos słyszy, a za tym wołaniem pójdzie, a przed nędzą uklęknie, otwiera się droga do autentycznej świętości. Nie na pokaz, nie na jedną chwilę, na zawsze. Rozważamy dzisiaj tę prawdę w świetle Chrystusowych słów. Strzeżcie się, ażeby was nie zwiedziono. Wielu będzie mówiło o sobie, przypisując sobie cechy proroka i wodza. I mówiąc, że to jest jego czas. To są iluzjoniści i kłamcy. Prawda, ta jedyna i ostateczna jest. To Chrystus, wyśmiany przez swoich współziomków, nauczyciel z Nazaretu. Jest prawdziwie Zbawicielem świata i Odkupicielem człowieka. I On swoją miłością, miłosierną do nas ciągle przemawia. Miłością miłosierną, która domaga się od nas miłosiernych serc. I o takie miłosierne prośmy Pana Boga podczas tej najświętszej Eucharystii.